Minęło 100 lat, odkąd lekarze po raz pierwszy podali dziecku insulinę i ta insulina okazała się wielkim przełomem w leczeniu cukrzycy, bo teraz z cukrzycą można żyć. Co ta insulina daje pacjentom?
No, insulina daje życie. Daje życie pacjentom z cukrzycą, zwłaszcza typu pierwszego, którzy mają chorobę absolutnie uzależnioną właśnie od dostaw zewnętrznych insuliny. Czyli to są pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, gdzie uległy zniszczeniu komórki własne, trzustki, tak zwane komórki beta, które normalnie zostały stworzone po to, żeby produkowały insulinę. Jeśli z nieznanych przyczyn w przebiegu procesów autoimmunologicznych te komórki zostały zniszczone, a właśnie na tym polega cukrzyca typu pierwszego, to nie ma innej możliwości, żeby dać pacjentom szansę na życie, jak tylko dostarczenie insuliny z zewnątrz. Także wprowadzenie insuliny 100 lat temu po prostu pozwoliło wielu chorym z tego typu cukrzycą przeżyć. I tak jest do dzisiaj.
Jak ta insulina działa? Co nam by groziło, co by groziło cukrzykowi, gdyby insuliny nie dostał?
Jakby to ująć jak najprościej. Insulina jest jakby takim kluczem do komórki, do każdej naszej komórki w organizmie, za pomocą którego otwierają się drzwi, czyli receptory, przez które może do komórki przechodzić glukoza, czyli paliwo potrzebne nam po prostu do życia. I w momencie, kiedy nie ma insuliny, możemy jeść, możemy mieć bardzo wysoki poziom cukru we krwi, ale ten cukier nie może być wykorzystany przez komórkę, czyli nie może być spalony jako paliwo niezbędne do utrzymania procesów życiowych. I wtedy mamy taką sytuację, że mamy bardzo wysoki poziom cukru we krwi, ale we krwi ta glukoza się po prostu nie może przedostać do komórki. Komórki są zamknięte na tą glukozę, czyli nie może dojść tam do procesów metabolicznych, w wyniku których po prostu my żyjemy. Mamy energię, przyswajamy właśnie te mikroelementy. No, tak to wygląda, czyli po prostu insulina jest potrzebna do życia. Cały czas komórki muszą czerpać energię z pożywienia. Żeby to było potrzebne, do tego służy insulina.
Jak to odczuwa pacjent, który ma niedobór insuliny? Jak on odczuwa to, że brakuje tej substancji w organizmie?
Mówimy tutaj o grupie właśnie pacjentów z cukrzycą insulinozależną, przede wszystkim z cukrzycą typu pierwszego lub cukrzycą typu LADA. To jest ta sytuacja, kiedy ta cukrzyca się pojawia u osób dorosłych, bo wspomnę, że cukrzyca typu pierwszego na ogół dotyczy dzieci. I objawy, którymi może zacząć się choroba, mogą przebiegać dosyć burzliwie. Owszem, na początku, kiedy te zaburzenia metaboliczne jeszcze nie są tak rozwinięte, to właściwie nic nie boli, nic nie dolega, ale w momencie, kiedy poziom cukru utrzymuje się bardzo wysoko, to pacjent może odczuwać takie objawy jak wzmożone pragnienie, oddawanie większej ilości moczu, częste oddawanie moczu. Może także chudnąć, ponieważ nie przyswaja on pokarmów, które spożywa, tak jak mówiłam. Więc może chudnąć, oczywiście mogą pojawić się takie objawy jak osłabienie, senność, jeżeli utrzymuje się wysoki poziom cukru we krwi długo, może też dochodzić, bo to są warunki sprzyjające różnym zakażeniom, czyli do rozwoju różnych infekcji. Może dojść do zaburzeń widzenia, zaburzeń ostrości wzroku. Natomiast takie najbardziej burzliwe objawy to jest właśnie wzmożone pragnienie, wzmożone oddawanie moczu, chudnięcie pomimo jedzenia, narastające osłabienie. To są takie klasyczne objawy, którymi może cukrzyca typu pierwszego się rozpoczynać.
Czy wielu pacjentów nie zwraca uwagi na te objawy? Ci, którzy potem trafiają do pani na przykład?
Na początku, jeżeli mówimy o osobach dorosłych, bo ja zajmuję się pacjentami dorosłymi, na początku, jeśli te objawy są słabo wyrażone, to rzeczywiście można je zbagatelizować. Czuję się osłabiony, czuję się senny, bo po prostu pracowałem długo, albo wzmożone pragnienie też, no, niekoniecznie musi od razu jakby no, tutaj zapalać czerwoną lampkę u pacjentów tego nieświadomych. No, u dzieci na tego typu objawy mogą zwracać uwagę rodzice, dorośli, jak widzą, że dziecko jest takie apatyczne, senne, rzeczywiście więcej pije, dużo siusia, więc no, te objawy może na początku, jak są mniej nasilone, to rzeczywiście mogą być troszkę bagatelizowane, natomiast no, już jeśli te zaburzenia metaboliczne są tak mocno wyrażone, no to takie objawy już się zauważa. No, dorośli przepracowani mogą faktycznie mniej postrzegać te swoje dolegliwości.
Czy dużo osób choruje na cukrzycę? Możemy powiedzieć, że to jest choroba cywilizacyjna?
Cukrzyca jako choroba tak. Tylko pamiętajmy, że cukrzyca jest tak naprawdę jest to bardzo różnorodna o złożonym patomechanizmie choroba, czyli takie schorzenie, taka grupa schorzeń metabolicznych, w których mieści się zarówno cukrzyca typu pierwszego, czyli to jest ta cukrzyca, o której mówiliśmy, cukrzyca insulinozależna, dotykająca dzieci lub osób dorosłych typu LADA. Ta cukrzyca jest to rzadszy typ cukrzycy, mniej więcej stanowiący 10% ogółu chorych na cukrzycę. Natomiast takim problemem epidemiologicznym jest cukrzyca typu drugiego i jej częstość występowania absolutnie na świecie, w Polsce wzrasta lawinowo, co związane jest z naszym trybem życia, z rozpowszechnieniem otyłości, więc tu mówimy o tym problemie epidemiologicznym, o cukrzycy typu drugiego, chociaż zauważono też, że faktycznie częstość występowania cukrzycy typu pierwszego też z roku na rok wzrasta, ale to jest ten jakby epidemiologicznie mniejszy problem, chociaż rzeczywiście wymagający absolutnie tutaj intensywnego leczenia, więc z punktu widzenia diabetologa najważniejszy.
Czym się różni cukrzyca drugiego typu od typu pierwszego?
Typ pierwszy, o nim już trochę opowiedziałam. To jest właśnie ta cukrzyca, gdzie dochodzi do zniszczenia komórek beta wysp trzustkowych. To są komórki produkujące insulinę w odpowiedzi na to, co jemy. Tak jak mówiłam, insulinę, czyli hormonu, który jest nam do życia niezbędnie potrzebny. Natomiast typ drugi cukrzycy, to jest sprawa złożona, bo tutaj przede wszystkim dominuje mechanizm insulinooporności. Zwłaszcza na początku tej choroby jest tak, że u osób otyłych, bo ona przede wszystkim wiąże się z nadwagą i otyłością, insulina jest wydzielana przez trzustkę, natomiast otyłość powoduje, że ta insulina słabo działa i to jest to, co nazywamy insulinoopornością. Więc trzustka próbuje więcej tej insuliny produkować, no a jednocześnie jeżeli pacjent nie zmienia swojego stylu życia, jeżeli dalej tyje, no to oczywiście większa tkanka tłuszczowa wzmaga oporność na tą insulinę. Aż w końcu, ponieważ ta choroba ma charakter progresywny, dochodzi do takiego momentu, że te komórki trzustkowe też się wyczerpują. Czyli w takich kolejnych etapach mamy do czynienia i z insulinoopornością, czyli jest insulina, ale gorzej działa, ale też i z powolnym wyczerpywaniem się tych komórek produkujących insulinę i ten etap cukrzycy typu drugiego, no to już też musi być wspomagany właśnie przez insulinę. Czyli cukrzyca typu pierwszego jest bezwzględnie insulinozależna. Insulina jest potrzebna do życia tym chorym, a cukrzyca typu drugiego zależy zwłaszcza na początkowych etapach od nas. Tutaj możemy pomóc insulinie działać. Insulinie, którą my jeszcze mamy jako pacjenci z cukrzycą typu drugiego. I to jest problem społeczny. Tak, żeby właśnie zmodyfikować tak swój styl życia, żeby schudnąć poprzez zmniejszenie kaloryczności posiłków, poprzez aktywność fizyczną. No, aktywność fizyczna jest nieocenionym lekarstwem w cukrzycy każdej, a zwłaszcza typu drugiego. Natomiast jak najdłużej musimy wspomagać naszą trzustkę, która może jeszcze wydzielać insulinę, zanim będzie konieczność już wdrożenia w tej chorobie też. Tak najprościej bym wyjaśniła, czyli cukrzyca typu pierwszego, te osoby są na ogół szczupłe, ale insulinozależne od samego początku, a cukrzyca typu drugiego to są osoby, u których ta choroba rozwija się na podłożu nadwagi, otyłości i trochę na nasze własne życzenie.
Czy cukrzyca może być chorobą śmiertelną?
Oczywiście. No, cukrzyca typu pierwszego może być chorobą śmiertelną i tak było przed erą odkrycia insuliny. To insulina pozwoliła i dalej pozwala chorym z cukrzycą typu pierwszego żyć. Jeśli jest to cukrzyca dobrze prowadzona, to żyć w takim samym komforcie i zdobywać dokładnie te same cele życiowe, co osoby bez cukrzycy. Natomiast niewyrównana cukrzyca może przebiegać z licznymi powikłaniami. To mogą być powikłania ostre, wtedy, kiedy cukier utrzymuje się bardzo wysoki i na to nie reagujemy. Takim powikłaniem ostrym może być na przykład cukrzycowa kwasica ketonowa. To jest stan bezpośredniego zagrożenia życia i rzeczywiście częściej wikłający cukrzycę tą typu pierwszego. Natomiast w cukrzycy typu drugiego tak naprawdę mamy do czynienia z takim zabójcą powolnym, bo jeśli my tej cukrzycy też w odpowiedni sposób nie leczymy i nie kontrolujemy, no to ona będzie uszkadzała ważne życiowo narządy, takie jak serce, nerki, oczy, nerwy i w konsekwencji może prowadzić do zawałów serca, udarów mózgu, nasilać zmiany miażdżycowe w całym właściwie układzie naszym naczyniowym, więc no, te powikłania może nie od razu, ale niechybnie będą na pewno zwiększały ryzyko śmierci u osób źle leczonych.
Jak w takim razie postępować, jak się badać, jakie badania wykonywać i jak często, żeby cukrzycę, zwłaszcza tę typu drugiego, wykryć, zanim zmiany będą nieodwracalne?
No właśnie, bo o takich badaniach przesiewowych w cukrzycy należy przede wszystkim mówić o tej cukrzycy typu drugiego. No bo o cukrzycy typu pierwszego rozmawialiśmy, że ona rzeczywiście może przebiegać z takimi objawami dosyć typowymi i często gwałtownymi. Cukrzyca typu drugiego może rozwijać się wiele lat w sposób bardzo, bardzo powolny. W Polsce aktualnie szacuje się, że na cukrzycę choruje około 9% Polaków, to jest 2,9 miliona ludzi. Z tego 30% może w ogóle nie wiedzieć o swojej chorobie. Dlatego też w wydawanych rok w rok zaleceniach diabetologicznych, zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dużą wagę właśnie kładzie się na badania przesiewowe. Tak naprawdę, ponieważ częstość cukrzycy wzrasta wraz z wiekiem, no to pierwszym zaleceniem jest to, aby każda dorosła osoba po 45 roku życia raz na 3 lata miała wykonane badanie chociażby poziomu cukru we krwi. Natomiast osoby z grup większego ryzyka wystąpienia cukrzycy powinny mieć te badania wykonywane częściej. Tu mówimy właśnie o osobach z nadwagą, z otyłością. Tu mówimy o osobach, które w swojej rodzinie mają chorych na cukrzycę typu drugiego. One też są bardziej obciążone. Tu mówimy na przykład o kobietach, które będąc w ciąży miały cukrzycę ciążową. One w przyszłości też będą bardziej predysponowane do wystąpienia cukrzycy typu drugiego. Tu mówimy także o osobach z innymi zaburzeniami metabolicznymi, z dyslipidemią, z nadciśnieniem tętniczym, z chorobami serca. Te osoby też powinny być bardziej aktywnie diagnozowane w kierunku cukrzycy. I takie osoby powinny mieć badania na cukrzycę wykonywane raz w roku, a jeśli badanie glikemii naczczo, czyli poziomu cukru naczczo, przekracza dopuszczalne normy, czyli wynosi 100 lub więcej miligram na decylitr, no to takie osoby powinny mieć też wykonywane krzywą cukrową. To jest badanie proste i rzeczywiście w sposób jednoznaczny odpowiada nam na pytanie, czy już chorujemy na cukrzycę, czy może mamy jeszcze stan przedcukrzycowy, ale już jest, to powinna być czerwona lampka, jeśli wyniki tych badań są niedobre, żeby na początku może nie od razu sięgać po farmakologię, może nie od razu jest konieczność włączania insuliny, o której dzisiaj mówimy, no ale na pewno konieczność modyfikacji stylu życia.
Jaka jest przyszłość leczenia cukrzycy? Pojawi się magiczna pigułka, którą wystarczy będzie wziąć i wszystko wróci do normy?
Oj, my w ostatnich latach jako diabetolodzy, no to właściwie przeżywamy tak dosyć radośnie wprowadzanie tak zwanych magicznych pigułek cały czas, bo w ostatnich latach to Państwo muszą wiedzieć, że w diabetologii dokonuje się bardzo duży postęp i to zarówno w leczeniu cukrzycy typu pierwszego, gdzie wprowadzane są coraz bardziej nowoczesne insuliny, z jednej strony działające stabilnie, analogi długodziałające, z drugiej strony pozwalające na bardzo dokładne szacowanie insuliny, narzędzia do jej podawania, także osobiste pompy insulinowe, które są no, olbrzymim wsparciem dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, odpowiednio do tych czynności przygotowanych. Ale postęp dokonuje się także w cukrzycy typu drugiego. Pojawiają się coraz to nowe molekuły, które nam, diabetologom, pozwalają no, pomagać pacjentom. To są leki, które nie tylko obniżają poziom cukru we krwi doustne, ale są też podskórne, ale też no, redukują ich tak zwane ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli przedłużają im życie, bo zmniejszają częstość występowania zawałów, udarów. No my to wiemy, bo badania duże kliniczne to nam pokazały. I tymi lekami od kilku lat dysponujemy w praktyce klinicznej, więc no, to już są cudowne molekuły dla nas. Naprawdę, to już są cudowne molekuły dla nas. Też oczywiście to leczenie może wspierać pacjentów w odchudzaniu, w modyfikacji właśnie diety. Oczywiście no, lekiem najcenniejszym jest wysiłek fizyczny. Tutaj nie mamy jeszcze nic, z czym możemy go zastąpić, więc to jest chyba najbardziej cudowna molekuła, którą mamy.